Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
I słuchajcie, oni nie mogą przestać gadać. Cały czas o Baldur's Gate, Payday 3, Baldur's Gate, Payday 3, Payday 3, Baldur's Gate. Czekaj, bo jeszcze muszę wam włączyć mikrofony, bo przecież nie mogłem wam włączyć, kiedy wy ciągle gadacie o Baldur's Gate, Payday 3, Payday 3. O co chodzi z tymi
narzucami? Tylko o Paydayu gadamy. No,
cały dzień rozmawialiśmy o Payday 3. Tak.
Od premiery Paydaya 3
nie ma jeszcze premiery. Gra wychodzi we wrześniu. I tak, porozmawiamy dzisiaj trochę o Paydayu 3, bo graliśmy w betę.
O co chodzi z tymi narzuczkami w twoich rękach?
Nie wiem.
Zablokują nam transmisję za chwilę. Na TikToku ostrych narzędzi nie można pokazywać.
Przepraszam. No, pokaż taśmę klejącą.
Właśnie, to nie jest ostre.
Ciekawy zestaw dzisiaj.
Zaczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Paweł Typiak, Paweł Stachyra, Mateusz Zdanowicz, Patryk Ciesielka. Dzisiaj Michał Kołacz odpowiada za transmisję wideo. Oczywiście jest jeszcze reszta ekipy, która w międzyczasie pojawi się lub nie. Kto wie. Natomiast panowie, ja chciałbym zacząć od tego, że nagraliście GNM Plus i on jutro o 20 będzie mieć swoją premierę, więc tak dla jest. Wszystkich, którzy czekają na ten podcast, to jest bardzo ważna informacja, bo jak tak przeglądałem newsy, informacje, news od za chwilę także, no to nagle się okazało, że dzieje się w gierkowym świateczku i wybraliście jakie tematy tak a propos na tego plusa?
Rozmawialiśmy o Baldur's Gate 3,
ale też o Gotiku na Switchu, o nowym Switchu, o plotkach o nowym Switchu,
O Red Dead
Redemption, tym rozczarowującym zapowiedzianym, no i tam zapraszamy jutro o 20 na YouTube'a i wszystkie platformy streamingowe.
Każdy news przeplataliśmy Baldur's Gate. Tak.
Ja chciałbym z tego miejsca pozdrowić podcast Rozgrywka, który też ostatnio powiedział, że dosyć reklamowania konkurencji mieli na myśli nas. A wysoka piona dla was, chłopaki. My nie jesteśmy konkurencją.
Chwila, co powiedzieć, reklamowali nas Rozgrywka?
Słuchacze Rozgrywki nas reklamowali.
Ja myślałem, że w podcaście.
I co powiedzieli na to tamci, że nie można?
Nie, że dosyć, ale to z uśmiechem. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Chyba, że nie z uśmiechem.
Ja tam mam znajomości
to nie pozdrawiam.
Wśród adminów, nie. Więc jesteśmy kryci jakby.
No to świetnie. Pozdrawiamy bardzo gorąco i zachęcamy do sprawdzenia, bo czemu nie? Także GNM Plus jutro, Rozgrywka w międzyczasie. Natomiast tak, dzisiaj gramy na maksa. Zaczynamy od news shota, od wielu informacji, ale właśnie ten Payday i Baldur's Gate jak najbardziej, Disney Illusion Island, bo w końcu działa nam stream tak jak powinien, prawie, a do tego jeszcze Patryk, ty wróciłeś z Woodstocku i wiem, że nie grałeś w tą grę.
Nie, jedyną grą, jaką odpaliłem przez chwilę, dosłownie chwileczkę, to był Sapper.
Sapper.
Więc no jeżeli chodzi o moje granie przez ostatnie półtorej tygodnia, no to nie szło mi to.
A jakaś nowa wersja Sapera, czy ta taka...
Nie, taka najstarsza.
No to Toytoyowa tak zwana.
Toytoyowa?
Znaczy no, powiedzmy. Tam i tak w Toytoyu było zbyt dużo rozrywek. Jak się wchodziło.
Tam nikt na długo nie zostaje.
Ciekawe.
No dobrze, to w takim razie zaczynamy od najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia, czyli przed nami newsshot, który przygotował dla was Kirill Kostiuszkiewicz. Sifu dostanie ostatnią aktualizację. Aktualizacja na pożegnanie, bo już 7 września przygodowa bijatyka Sifu otrzyma swoją ostatnią darmową aktualizację na wszystkie platformy, na Switcha, dostępna trochę później. Ten dodatek o tytule Final Content Update, idealna nazwa.
Pięknie.
Chcesz dorzucić już wszystko, nazywasz to Final Content Update. Wzbogaci grę o 6 nowych aren bojowych, oferujących ponad 75 wyzwań. Ponadto twórcy dodadzą nowe techniki walki oraz różnorodnych przeciwników, w tym nawet zombie. Dodatkowo pojawią się stroje filmowe inspirowane produkcjami końca XX wieku. No i to świetna okazja, by ponownie wcielić się w rolę mistrza kung fu i się trochę podenerwować. Ty wspominałeś, Patryk, że to jest jedna z tych gier, już widzę, że ach...
To jest coś.
Ale akurat mają dodawać tam nowe jakby nowe areny, czy rozumiem, że do walk z przeciwnikami takimi zwykłymi, nie z bossami. Tak, tam irytujące tak, były głównie walki z bossami, nie? A takie normalne arenki.
Tak.
Czyli bardzo, to, co dodają.
Tak, bardzo mi się podoba to, że Zdenio próbuje cały czas brzmieć profesjonalnie.
Tak, tak to
gdzie Paweł pokażmy typ jak
Pawła. Pokażmy, co się dzieje u Pawła.
Bo Paweł typ jak cały czas się śmieje.
Czy działa ten mikrofon dalej?
On działa cały czas.
No to
tylko musisz go trzymać w ręce od teraz.
Tak, będę go trzymał.
Na szczęście mamy przerwę muzyczną od naprawiania.
Nie, tego się nie naprawi, on się złamał.
Nie, tego się nie naprawi. Tak już, już jedziemy dalej.
No, okay. No dobra, to będziesz tak bardziej, wiesz, na jak...
Możesz prowadzić wywiady dzisiaj
z mikrofonem
ze sobą. Wiesz,
tak, tak. No, ale w każdym razie Sifu bardzo fajnie, że update sporo. Ciekawe mnie te nowe te ciosy i tak dalej.
No techniki. Ja generalnie bardzo dawno nie grałem w Sifu i też nie grałem z poprzednim update'em, więc wydaje mi się, że teraz powrócenie do tej gry to jest najlepszy moment, szczególnie, że sama gra według mnie jest przefantastyczna i tak jak pamiętam, jak robiłem recenzję, to dałbym tej grze na spokojnie 10, gdyby nie te bossy, które nie wykorzystywały prawda, no, potencjału gry. Tak. Ale poza tym, no to wszystko moim zdaniem było taką idealną bijatyką przygodową. Tam nie dodałbym nic, nie zabrałbym nic, po prostu grało mi się w to świetnie. Szczególnie, że tam no, przeciwnicy byli też cały czas dodawani nowi. I biorąc pod uwagę to, że teraz twórcy wypuszczają już ostatni update darmowy, co nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach, dają darmowy update z nowymi ciosami i z nowymi przeciwnikami, więc tak naprawdę rozwijają to, co jest w tej grze najlepsze, tak? Czyli no ta walka i jak mamy nowe ciosy i nowych przeciwników, to tam może się naprawdę dużo dziać w tym momencie i wydaje mi się, że w najbliższym czasie wrócę do tej gry.
Super, ja chcę zrobić próbę mikrofonu Pawła, weź coś powiedz Pawciu.
No cześć, cześć.
A tak normalnie, jak będzie stać?
Tak jak będzie stał sobie? Da się, czy będę musiał go trzymać
nie,
sobie
jest
bardziej?
Okej, i się okazuje, że tak nawet jest lepiej.
Czyli lepiej, to wszystko.
Naprawiłeś, przyjmy wszyscy mikrofony, znowu powiedzą, że gramy na maksa, zrobiło tutaj... Nie powiem co.
Ja nic nie zrobiłem.
Ale mikrofon się urwał.
No. Mamy zapis na kamerze, więc zobaczymy potem.
To prawda. Przechodzę do kolejnego tematu. Szokujący, spodziewany jednak sukces Baldur's Gate 3. Imponujący debiut. W ciągu zaledwie tygodnia od premiery Baldur's Gate 3 kolejnej odsłony już niemal klasycznego RPGa inspirowanego mechanikami Dungeon and Dragons. Gra zdobyła dużą popularność. Według statystyk ze Steam miłośników klasycznych RPG nie brakuje. Gra osiągnęła 500 000 jednoczesnych graczy. No i ten szokujący sukces.
Nieaktualny news. Tak,
tak. Już nie? Już więcej?
830 000.
Yeah.
I tu nie mowa o graczach ogólnie, tylko właśnie o tych, którzy grali jednocześnie w danym momencie na Steamie tylko. Chociaż to jest tylko na Steamie chyba na razie.
Tak, no i na Gogu.
Na Gogu jeszcze jest, tak.
Są spekulacje odnośnie przyszłych dodatków, a także pytania dotyczące premiery gry na konsolach obecnej generacji oraz różnego rodzaju poradniki, jak sobie radzić właśnie w tym RPG-u. No cieszymy się z powodzenia Baldur's Gate 3, mamy nadzieję, że pojawią się kolejne klasyczne RPG-i, ponieważ no, zainteresowanie jest ogromne. Myślicie, że zanim przejdziemy tak trochę więcej o Baldurze, w ogóle sam fakt, że mówimy o Baldur's Gate, jest rok 2023, ja się czuję tak, jak znowu wróciłbym do podstawówki, kiedy grało się właśnie w dwójkę i jedynkę.
No tylko, że trójka jest lepsza.
To myślam się.
Nie wiesz, nie do tego taki oczywisty, okay, że od kultowej dwójki coś może być lepsze.
No może i racja, może i racja. Ale myślicie, że na przykład, czy waszym zdaniem, jako starych wyjadaczy RPG-owych, Fallout w wersji takiej jak jedynka i dwójka, miałby sens wychodzić teraz, skoro już widzieliśmy Fallouta w pełnym 3D i tak dalej?
Teraz już nie. Gdy Bethesda siadała do tego i miała wybór, jak się tym zająć, to wtedy jeszcze może taka rzecz miałaby sens. Teraz myślę, że gdyby był na to budżet gdzieś tam na boku, to właśnie jakiś taki remaster, to jest za archaiczne, w formie takiej a la ISO, tak, czyli tam z góry widzianej, to miałoby jakiś tam sens, jakiś byłby na to rynek? Ale to musiałoby być jakieś zewnętrzne studio, które po prostu chce to zrobić i przyszło do Microsoftu, zapukało i powiedziało, czy tam do Bethesdy i hej,
no, ale też,
chcemy wam coś takiego zrobić.
I nie liczy, że zarobi duże pieniądze.
Tak, ale też warto powiedzieć, Paweł, że ten Paweł Typiak, bo powiedziałeś, że to może, żeby powróciły takie klasyczne RPG, on już powrócił jakiś czas temu i są z tych takich nowych RPG-ów w starym stylu, są naprawdę fantastyczne gry, jak na przykład Pathfinder Wrath of the Righteous, o którym nawet pewnie mało kto słyszał może.
Ja pierwszy raz słyszę.
Gatunkiem mnie interesuje, to są naprawdę fantastyczne gry.
Divinity Original Sin 2.
Właśnie, Divinity, dwie części.
Zaczęło się w zasadzie od, taki renesans, to się zaczął trochę chyba od Dragon Age'a jeszcze.
Pierwszego Dragon Age, no.
Tak, i później po nim pojawiło się Paweł lat później. Paweł Exile, tak. Nie Paweł Exile, tylko też po
Pillars of Eternity.
Pillars of Eternity, tak. I stamtąd już ruszyło z kopyta i tak od 2000 tego, powiedzmy, 14, no to już tak w coraz wyżej. Ale to zawsze było takie to nie była nisza, znaczy to była nisza, ale duża nisza, tak?
Mocna czyli nisza. Jestem takim jasnowidzem troszeczkę, który przepowiada rzeczy, które się już wydarzyły.
Powiedziałeś tak? Przeszłość. Tak.
Ogólnie szczerze, to poprzednia gra Lariana tak naprawdę pierwszy raz tak mocno chyba uderzyła, bo tam Divinity, pamiętam, Original Sin 2 to 500 tysięcy tam było sprzedanych kopii w pierwszy weekend czy coś, czy tydzień. I to wtedy już tak było, że hej, może rzeczywiście na tym gatunku da się nie tylko go wstrzesić, ale jeszcze zarobić.
Przy czym Baldur's Gate 3 po prostu jest, no, ma ogromny budżet i to widać, mimo że to jest niezależne studio. Wiesz, wszystko jest dubbingowane.
Czyli przykład, zaraz, ale nie po polsku, bo widziałem takiego tweeta, właśnie widziałem takiego tweeta, że podobno Baldur's Gate, jeżeli ma 2 miliony słów, to oznacza, że przetłumaczenie kosztowałoby około 800 tysięcy złotych, a to oznacza, że razem z nagraniami wokali kosztowałoby to kilka milionów złotych.
Możliwe, a gra nie ma wydawcy w ogóle, więc to samo studio musiałoby wykładać na każdy język pieniądze, ale jest po polsku tłumaczenie jakby napisowe, co i tak jest ważne.
To jest lepiej niż ostatnio, bo jak było Divinity Original Sin 2, no to też no były budżetowe kwestie co do tego, ile tam jest tekstu, ile tam jest rzeczy do przełożenia i po prostu niektórych języków nie było na premierę. Dopiero polski język pojawił się w update'cie tym edycji rozszerzonej i to też mam, nie pamiętam, czy to nie było tak, że ten po części to nie było jakoś crowdfundowane, czy...
Możliwe.
Może i tak. No dobra, wracamy jeszcze do naszego newsshota, bo dopiero jesteśmy na drugiej informacji. Gothic na Nintendo Switch. To jest w ogóle szok dla niektórych. THQ Nordic oficjalnie ogłosiło pracę nad przeniesieniem klasycznego tytułu Gothic właśnie na konsolę Switch. Gra zostanie wzbogacona o poprawki błędów, nowoczesne sterowanie, inspirowane modami z Gamepad na platformie Steam oraz pełny polski dubbing. Premiera tego portu planowana jest na 28 dzień września. Lubię, jak coś jest zapowiadane na Switcha, bo często wychodzi już za chwilę. Nie
tak
dotyczy
tak samo ten RDR
Zeldy.
Też niby.
No właśnie, Red Dead Redemption wersja na PS4 i Switch. Ogłoszenie o wydaniu wersji Red Dead Redemption na PS4 oraz Nintendo spotkało się z reakcją pełną oburzenia ze strony graczy. Zaskoczenie jest zrozumiałe, ponieważ gra została wyceniona prawie jak pełnoprawny tytuł, a jednocześnie nie oferuje żadnych aktualizacji ani w kwestii grafiki, ani jakości. Zwiastun portu zebrał ogromną ilość negatywnych ocen oraz gniewnych komentarzy. Do tego jeszcze ta lawina niezadowolenia może wynikać z wcześniejszych spekulacji na temat remastera lub nawet remake'u tej gry. W rzeczywistości otrzymujemy grę z poprzedniej generacji działającą w 30 klatkach na sekundę bez żadnych dodatkowych usprawnień, a jej cena jest dwukrotnie wyższa niż na Xboxie. Rockstar zdaje się nie wyciągać wniosków ze swoich wcześniejszych błędów, jak w przypadku niedawno odświeżonej trylogii GTA, lub po prostu testuje wytrzymałość i cierpliwość społeczności graczy. Ja się nie dziwię, że ta gra wychodzi na poprzednią generację i na Switcha. Ostatnio dostałem maila, że wychodzi nowa gra na Game Boya Color. I wyobraź sobie, jak się muszą denerwować ci, którzy mieli pełny zestaw gier na Game Boya Color, a tu w 2023 ktoś ci robi psikusa.
Poważna sprawa.
Na kartridżu. Nie to, że tylko ROM.
No to tak, jest... tak, bo są, no wiem, okej, że są takie.
I na Sega Mega Drive chyba też nowa gra teraz wyszła, więc na PS4 czemu nie? To nie jest aż takie retro, bez przesady.
Aż takie. No,
ale generalnie też wychodzą cały czas dodatki do Titan Questa, który jest już naprawdę starą
grą. Naprawdę? No,
tak, tak. Tak, wychodzą cały czas i one tak wychodzą tak po cichu, także nie ma żadnej reklamy.
No to tylko już dla fanów, nie? Już nie starałem się reklamować.
Tak, ale ja na przykład jako osoba, która bardzo dużo grała w Titan Questa, to w tym momencie nawet nie wiedziałem, że wyszły dwa dodatki w międzyczasie. A to są jakieś takie, to są dość duże dodatki, tak? Problem jest tylko taki, że jak się grało dużo już ten tytuł, no to...
Ileż można.
Tak średnio się chce.
Call of Duty Modern Warfare 3, panowie. Captain Price powraca wczoraj. Firma Activision Blizzard ujawniła krótki zwiastun nowego remake'u serii Modern Warfare. W tym przypadku jest to ostatnia część oryginalnej trylogii. Gra ma swoją premierę zaplanowaną na 10 listopada tego roku. Niestety zwiastun nie dostarcza zbyt wielu informacji na temat samej gry, ale możemy być pewni, że niedługo otrzymamy nowe materiały, które przedstawią nam grafikę i fabułę. No i czekamy na dalsze prezentacje tegorocznego koda. Może zagramy w niego w Game Passie.
Powinniśmy mieć na jingle poleć takie efekty różne dźwiękowe, na przykład ziewnięcie. Bo naprawdę Modern Warfare 3, serio, tak bez przerwy, jakby to samo.
Ale stary to jeszcze będzie lepiej, bo to będzie Modern Warfare 3 Remastered, a zaraz później wyjdzie pewnie Modern Warfare 3, bo Przecież tak było, że... gry. Tak, Modern Warfare Remastered wyszło w 2016, potem Modern Warfare 2019, potem Modern Warfare 2 Remastered w 2020, potem Modern Warfare 2
tak, ale temu. Ja już pomijam te remastery. Chodzi o to, że głównym kodem w tym roku jest Modern Warfare 3, ten rzymska trójka, nie? Ten,
tak, więc... ale Modern Warfare 3 czy Modern Warfare 3 Remastered?
3, normalnie jest kontynuacja tego, okay. tego nowego 3, będzie nowe 3.
Nie, a to, nie, o czym ja mówiłem, to co to jest?
Nie wiem. Nie wiem. Ja o tym nie słyszałem. Wiem, że nowe Call of Duty to ma być kontynuacja tego nowego Modern Warfare 2, czyli Modern Warfare 3.
Tak. Przepraszam, że może zabrzmi jak rozpieszczony dzieciak, ale ja nawet jak za darmo te gry dostajemy, to ja nie odpalam tego koda, bo znaczy, po prostu ja już raz, pograł, że jestem zagubiony, a dwa, że mi się...
Ja mam ten problem, że jakby już w dwójkę nie grałem za dużo, bo to było to samo co w jedynce, bo to ten sam setting, to samo uzbrojenie, podobne mapy, podobne wszystko. I teraz zamiast jakiś inny setting dać dla odmiany, to znowu...
Ja z kodem mam tak, jak wiesz, jak Sebiksy chcą kupić drugiemu Sebiksowi coś na urodziny i mówią, może książkę. Książkę już ma. No i ja mam to samo z kodem. Sumie, już strzelałem w tę grę. No.
W tym jest. Znaczy, to jest dla specyficznej grupy odbiorców. Tak samo jak FIFA, moim zdaniem. Okay. Tam też co roku nic się nie zmienia. Ale... Jest tylko szybciej albo wolniej.
A grałeś, Paweł, w Infinite Warfare kampanię?
Infinite. Która to była?
Science fiction w kosmosie zupełnie. Takie totalnie w kosmosie, statki kosmiczne. Bo to była najfajniejsza kampania.
Pamiętam, coś było w kosmosie. A
tam
to
był Jon Snow?
To był Ghost. Tak, tak, to Ghost się zaczynał w kosmosie. To nie grałem.
Ghost się zaczynało od bombardowania z kosmosu tymi metami.
A Infinite Warfare się zaczynało jakieś w ogóle chyba na księżycu jakimś Jowisza czy
Wenus. Ludzie lubili tę kampanię, bo to nawet do dzisiaj pamiętamy, jak się zaczynały, nie?
A bo ludzie lubią, lubią gry wideo. W sensie,
ale chodzi mi nawet o to, że ta formuła jest już tak przejechana.
I gra nie musi odzwierciedlać, wiesz, ja nie muszę mieć przy sobie 4 tylko broni. Ja chcę mieć jak w Doomie 70 broni, powiedzmy, i po prostu bawić się dobrze w grze wideo, ale też takie przegięcie typu Sirius sam nie jest dobre.
No, ale poza tym jeszcze ten, to by miało takie naleciałości jakby z Titanfalla, że tam też się tak skakało trochę po tych ścianach i ono było dużo bardziej dynamiczne.
Ale Titanfall czy Call of Duty?
Call of Duty. Egzoszkielety.
Niektóre części tak miały.
Ja teraz myślałem o Titan Questie.
Okay. To ostatnia jeszcze rzecz. Wojownicze żółwie ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtle Power. Ja w ogóle nie wiedziałem, że tam są słowa. Jak byłem mały, to śpiewałem.
No tak było.
Tam było. Będą Street Fighter 6, znaczy w ogóle była już gra z wojowniczymi żółwiami ninja. Oczywiście ta najlepsza to była na SNES-ie, na NES-ie był Tournament Fighters, coś takiego. To było chyba najlepsze mordobicie 8-bitowe, jakie wyszło na Pegasusa na NES-a, bo to naprawdę działało, bo te wszystkie podróby Mortal Kombat, pseudo Street Fighter, ojoj. A to było świetne. Były żółwie także w Injustice 2, jako dodatkowe postaci, a tutaj będą skórki do Street Fightera 6 za 230 zł.
Co?
To mniej więcej tyle będzie kosztować. Każdą skórkę będzie można wykupić za...
Jak? Ale w sensie zestaw tyle kosztuje, czy...
Każda skórka kosztuje jakieś 750 monet i pamiętam, że Eurogamer przeliczył, że wychodzą 4 skórki, 230 zł, ale Patryk, pokażmy do kamery minę Patryka, bo nie wygląda na zadowolonego.
Możesz też grać i zarabiać te pieniądze.
Nie, bo chodzi o to, że dostajesz też ramki fotograficzne, więc możesz...
Spoko, 230. Bo się przestraszyłem, że tylko skiny, a jeszcze ramki.
I będą jeszcze jakieś specjalne odezwy, jakieś tytuły związane, jakieś kałabanga i do przodu.
Tymczasem,
ale nowa postać będzie. W Street Fighterze 6. A to nazywa się Aki. Aki. Jest dziwna.
Ona chyba będzie miała tu ataki z trucizną, jak Fang z piątce, więc Aki? Nara, niech idzie sobie. Niech nie wchodzi w ogóle do tej gry. Aha. Jak to będzie postać z trucizną, wiesz, że ci ubywa życie po trafieniu, to ja nie chcę.
No nie.
Natomiast fajnie, czy tak czekam na Akumę ogólnie z Street Fighter 6, ale to dopiero pewnie w przyszłym roku. Natomiast zapomniałem, co chciałem powiedzieć, tak, że możemy przejść.
No to ja ci powiem, Mortal Kombat!
O tak, a propos.
To jest zawsze odezwa.
Reptile.
Przycisk powinien być Mortal Kombat i wtedy Mateusz wraca do gry.
Bardzo fajny design Reptile'a jest.
Rewelacyjny. Pamiętacie, jak zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądał nowy Reptile i nagle twórcy powiedzieli, będzie wyglądał tak, jak chcecie. Ale
zielony ninja ma być.
Ale my chcemy zielonego ninja, a my chcemy jaszczura. Dobra, no ale jak? No dobra, będzie się zmieniał.
Jak w tym memie, tak.
Także będzie i zielonym ninją, i będzie też jaszczurem, a ci, którzy w ogóle nie lubią jego wyglądu, spokojnie, Reptile będzie też znikał. Pamiętam do tej pory, jak się to robiło, trzeba było zrobić blok 3 razy do góry na joysticku na midze i wtedy on robił Paniczynko.
Bardzo fajnie. I też ta postać Havik. Havik. Ja nie grałem, w te dziwne mortale różne, wiesz, starsze, więc nie kojarzę postaci.
Ja za krótko grałem, więc
ale
dla
ładny,
mnie...
fajny design. To jest cyborg zombie.
On odrywa sobie ręce i nogi i wali samymi kośćmi, tych kikutami. To jest dziwna postać.
Ciekawe.
Nie chciałbyś go spotkać w nocy. No Reptile'a w sumie też. I będzie też Ashra? Dobrze mówię?
Nie wiem, to też postać, której nie kojarzę.
Ona jest takim aniołem, tak. I ona ma świetny design, ale pojawia się też cameo i sobie nie przypomnę nazwy tej postaci. To taka już taka prawdziwa demonica. Diablica demonica.
A, kojarzę. Tylko ale... też jej nie znam, ale no wiem, o co się chodzi.
Karla?
Jakie?
Tak.
Karla?
Nie. Karla.
Wszyscy czekają na... Widzicie? I to jest ten moment, kiedy ery 3D, tak nie do końca pamiętam, ale w erze 3D była jeszcze wampirzyca właśnie w Mortal Kombat.
Możliwe. No i... była też ta minotaurka, taka, nie, przepraszam, że pół...
Centaurka, tak.
I ona jak... też będzie, bo była, ktoś zobaczył kopyta w jednej z cutscenek. W
jakimś naprawdę? Terenie. Ale to więc... może będzie tylko w cutscence.
Albo w cameo, bo albo w cutscence.
Bo Motaro się pojawiał jako właśnie postać w cutscenkach,
no,
ale,
możliwe, tak.
Ale nie chciało się nigdy Netherrealm robić jednak... tak. Grywalnej postaci.
Ale pomiędzy. Jeszcze a propos tak szybko Mortala, to w tych nowych gameplayach z Evo i pokazano jakby, że ten, że a propos Mortala, że szybciej wygląda ta gra. Wszyscy trochę wzięli feedback z tych testów, które były i faktycznie poruszanie się jest odrobinkę szybsze, co mi się podoba bardzo.
Jeśli jeszcze zdążymy, to więcej informacji będziemy mieli dzisiaj dla was, aczkolwiek w tym momencie przechodzimy do pierwszej krótkiej recenzji, bo...
Wrażenia z Payday 3, Bety.
Nie, najpierw zróbmy Disney Illusion Island 2, bo ile można mówić o słabej grze?
Dobrze, okej.
Krótko. Więc już za chwilę Disneyowo Myszka Miki w Radiu Free.
Gramy na maksa. Gramy na maksa.
I teraz powinniśmy powiedzieć takie głośne recenzja w Gramy na maksa. I tak właśnie będzie, bo dzisiaj przechodzimy do Disney Illusion Island, gra, która pojawiła się półtora tygodnia temu tylko i wyłącznie na konsolę Nintendo Switch. Na początku zachwyciła... Musisz mieć słuchawki przy tym mikrofonie, który nam się urwał, bo inaczej to będzie bardzo źle, panie Mateuszu. Na początku gra zachwyciła swoją oprawą i rzeczywiście najlepsza w tej grze jest właśnie oprawa. Graficznie ta gra wygląda świetnie, choć nie wszyscy kupują kreskę od samego początku i muzyka zasługuje na najwyższą ocenę, nawet takie 9/10, bo jest po prostu rewelacyjna. Bardzo dobrze... No właśnie chciałem powiedzieć, że nie wiem, podbija atmosferę tej gry. Nie, nic z tych rzeczy, ona jest po prostu filmowa. Tak jakbyś oglądał film, gdzie muzykę robił na przykład John Williams czy coś w tym stylu. To mniej więcej tak brzmi, więc muzycznie i graficznie rewelacja i to są chyba jedyne plusy tej gry niestety. Bo
ale,
testowałem tę grę na dzieciach i wydaje mi się, że twórcy tego
to
nie robili.
Brzmi.
że twórcy tego nie robili, przyjacielu.
Bo co jest, jest takie niefajne echo, jak mówię.
O, dobra, to możesz tak sobie trzymać. Już ci mówię, dlaczego mam wrażenie, że twórcy tego nie robili. Ta gra jest bardzo kolorowa i wydaje się, że jest platformówką i że jak jest myszkami kina, to już wszystko będzie super. Ale tak naprawdę to jest Metroidvania, czyli mamy jedną wielką planszę, znaczy nie jedną, ale mamy te plansze ogromne, dużo powrotów do tych samych miejsc, zdobywanie oklepanych już umiejętności typu podwójny skok, ewentualnie odbijanie się od ścian i dzięki
klasyka
temu...
Klasyka Metroidvania.
Klasyka, tylko że no, najgorzej jest na początku, kiedy jesteśmy goli i weseli i nie mamy żadnych umiejętności, kiedy nie możemy rozwalać za pomocą specjalnego ze skoku plansz, takich specjalnych...
Żeby niżej się, na niższy poziom się dostać gdzieś.
Dokładnie,
tak?
Żeby móc rozwalić jakąś przeszkodę, nie możemy tego robić. No jesteśmy po prostu najsłabsi. No i zdobywamy te takie oklepane upgrade'y. Nie możemy walczyć z przeciwnikami, co też jest dla mnie w ogóle bardzo dziwne. Jedyne, co możemy zrobić, to przeskoczyć. I sama fabuła też nie ma znaczenia, aczkolwiek jest super zabawna. I rzeczywiście żarty i gagi i puszczanie oczka do osób dorosłych jest tutaj fenomenalne, o ile ktoś rozumie język angielski. Myślę, że sześciolatki w Polsce nie rozumieją, pięciolatki. I też
no to jest,
nie...
jeżeli to jest gra targetowana w najmłodszych, to faktycznie brak polskiej wersji
to jest ogromny
większym
minus.
Problemem niż przy innych może tytułach.
Ogromny minus. I generalnie na tym polega ta gra, na zdobywaniu takich świecących kulek, które dają nam bonusy, na zdobywaniu innych rzeczy, które dają nam bonusy. Te bonusy to tak naprawdę jest odkrycie jakiegoś plakatu, albo odkrycie postaci z 1960 któregoś roku. Wow. I, ale my nie gramy tą postacią, możemy ją obejrzeć. Więc to takie są super bonusy. No i tyle. A, jest jeszcze opcja kooperacji, która jest jedną z najgorszych kooperacji, jaką widziałem. To znaczy, twórcy, nie, tak jak wspomniałem, raczej nie testowali tego na dzieciach, które na przykład nie potrafią grać w takie gry. I kamera skupia się tylko na pierwszym graczu. Można grać w cztery osoby, okej. Ale jeżeli pierwszy gracz pójdzie do przodu, cała reszta się nie liczy. Żebyś słyszał słowa, które padały z ust małoletnich dzisiaj u mnie w domu, kiedy jedna osoba poszła do przodu, a wszyscy inni zostali pominięci.
To tak jak w Mario starym, nie? I tego typu grach, gdzie też...
Właśnie szczerze nie pamiętam, czy w starym Mario nie było tak, że się blokowało, ewentualnie, że kamera odchodziła do tyłu.
Wydaje mi się nie, bo pamiętam, że uciekałem przed bratem i na przykład, wiesz, kto został z tyłu, to umierał, coś takiego. Tam jeszcze gorzej było, się
to
umierało.
Jeszcze gorzej. No właśnie, wydaje mi się, że jednak twórcy mogliby zrobić jakiś odjazd kamery, coś w tym stylu. Przyblokować to troszeczkę, albo zrobić wtedy split screen, tak jak w serii Lego, w ogóle w serii
A
Lego.
A jak było w Rayman Legends? Czy też nie było tak, że ta kamera...
Ja muszę to sprawdzić, ale...
Wydaje mi się, że to nie jest aż takie nietypowe.
Wiesz,
nie?
To, ale to mnie tak, że tak powiem, mierziło, bo rzeczywiście osoba, która spadnie z wysokości, wszyscy muszą z powrotem po tę osobę pójść, bo jest po prostu frustracja.
No
jest,
tak, tak.
Poczekajcie na mnie! Jest ogromny krzyk. Także poziom frustracji jest po prostu ogromny. Dla dorosłych ta gra jest za łatwa. Dla dzieci jest nie do ogarnięcia, bo chwilami jest zbyt trudna. Więc nie wiem tak naprawdę, do kogo celowana jest ta gra. Na pewno też nie do Polaków, bo nie jest po polsku.
Muszę kurczę zagrać, bo powiem ci, bo słyszałem sporo pozytywnych opinii, ale właśnie też
ja mam
sporo negatywnych.
Tak, ja mam mega negatywne.
I szkoda, że jest tylko na Switchu, no.
Gra wygląda przepięknie i brzmi przepięknie, ale jest niesamowicie nudna. Są interakcje pomiędzy postaciami, które tak naprawdę nie za dużo dają. Fajnie, że twórcy wprowadzili coś takiego, że nawet jeżeli masz double jump, ten podwójny skok, to każdy skacze na czym innym. Goofy na papryczce na przykład, ktoś tam na specjalnym samolociku. No dobra, ale to są detale. Te detale...
Aż ziewnąłem, taka ciekawa, nie żartuję.
Te detale są bardzo ważne w tego typu grach, ale naprawdę tworzenie Metroidvanii...
Ale wiesz, to o czym wspomniałeś, to jest, nie jest w każdej platformówce jest coś takiego, że każdy ma inny efekt skoku, nie? To takie...
No właśnie, to też nie jest nic nadzwyczajnego. Dlaczego Metroidvania dla dzieci moim zdaniem nie jest okej? Bo zauważyłem w pewnym momencie, że dzieciaki zaczęły chodzić od 15 minut w kółko, bo nie wiedziały, gdzie mają pójść, szły po prostu przed siebie.
Tak, no wydaje mi się, że koncept Metroidvania jest bardziej dla graczy, którzy jednak
ogarniają
chcą grać
mapę,
w Metroidvanii, a
tak,
nie...
Tak, tak, a nie chcą po prostu właśnie poskakać. Powalczyć też byśmy chcieli.
No pamiętajcie, że mówimy o 6-7-latkach, a nie o 12-latkach. Czy tam...
Dokładnie. Dla 12-latków myślę, że ta gra byłaby po prostu zbyt prosta. Natomiast jest też krótka. Może jest prosta, ale do tego jest krótka. No same plusy. No i... Szkoda jest mi tego, że tak dobra licencja na myszkę Miki, Kaczora Donalda, Goofiego, którzy są bardzo, bardzo różni między sobą, niestety została tak zaprzepaszczona. Okej, z czasem oczywiście poziom trudności rośnie, czyli gra staje się niegrywalna dla tych najmłodszych, którzy chcieliby spróbować. No, ale mimo wszystko to nie jest ten poziom, co na przykład Rayman Legends, gdzie tam rzeczywiście no, to już jest gra dla hardkorów, jeżeli chodzi o no tak. dalsze levele. Mało rzeczy do odblokowania, mamy ciągle tę samą czwórkę bohaterów. Historia, no spoko, fajnie, że jest, natomiast Komar leci, musimy go zabić, przepraszam.
Kill him. Pięknie.
Natomiast...
Gdzie na mnie?
Równie dobrze mogłoby tej historii nie być, bo tak jak wspominałem, zrozumieją ją tylko ci, którzy znają język angielski. Ale no, żarty są naprawdę wysublimowane i takie fajnie punktują niektóre rzeczy, więc to akurat doceniam. Chciałem na początku dać 6 na 10. Mhm. No bo pomyślałem sobie, nie no spoko, jednak też może dzieciaki będą chciały zagrać taką Metroidvanię, może ja się mylę, może jednak to jest gra dla nich, ale potem właśnie przetestowałem grę na dzieciach i widzę, że wolałyby zagrać w taką grę typu Mario, Yoshi z Woolly World na Wii U, bardzo polecam, gdzie mamy...
Czyli, że ogólnie to brzmi tak jak...
Gdzie mamy, przepraszam, tylko skończę myślę, mamy świat, mamy taki hub i wchodzimy do kolejnej planszy i to jest plansza od A do Z. Mhm. I tam możemy po prostu zatrzymać się na chwilę w jakimś miejscu, ale możemy planszę skończyć. A tutaj backtracking powoduje, że, czyli wracanie do tego samego momentu, że naprawdę można się zakręcić, bo byliśmy w tym samym miejscu kilka razy.
Te nowsze odsłony Yoshiego są taką moim zdaniem Metroidvanią dla najmłodszych dobrą. Bo tam możesz iść górą, gdzieś tam dołem często.
Tak,
wiesz,
ale nie musisz aż tak wracać.
No właśnie o to mi chodzi, że to jest dobry przykład tego.
Tak.
I to brzmi ogólnie jako taka gra, co niby teoretycznie jest, że zagrać z dziećmi, ale tak naprawdę lepiej grać samemu, ale z kolei jak się gra samemu, to jest nudno i łatwo.
Dokładnie tak to wygląda, więc chciałem dać 6, potem przetestowałem na dzieciach i pomyślałem sobie, nie, no nie dopieli tego, skupienie się tylko na głównym graczu. I wiesz, nawet jak ten główny gracz może po prostu okazać się nietowarzyski i może iść gdzie chce, a reszta próbuje grać dalej. Nie, on będzie rządził całą grą, więc pomyślałem sobie, nie no, obniżka 5 na 10 to jest max, bo taki poziom frustracji, wiadomo, że frustrują zawsze gry platformowe bardzo mocno, ale tutaj bardzo, bo nawet nie możesz walczyć z przeciwnikami i mieć satysfakcji, że go pokonałeś. No i potem jeszcze brak polskiego obniża mi ocenę do 4 na 10.
A przypomnisz mi tylko tytuł tak szybciutko.
Disney Illusion Island.
Okay.
Powiem tylko, że tak, za brak języka polskiego uważam, że w grze dla dzieci powinno się obniżać ocenę i niech mi nikt nie mówi, to się nauczcie języka.
Nie, tu akurat masz rację, jeżeli chodzi o grę dla dzieci, ale sprawdzałem, czy jest demo, niestety nie ma.
Dzieci, nawet napisy to byłoby za mało, a tutaj no, nie wiem, nie kosztowałoby to nie wiadomo ile. Gra nie kosztuje pełnej też kwoty, takiej jak za nową grę, to też jest akurat plus. No bierzecie na swoją odpowiedzialność. Dzisiaj też mieliśmy gości w domu. Pierwsze wrażenie było takie, wow, podoba ci się? To może kupimy tę grę. A jak wychodzili, dobra, nawet nie próbujemy tego.
Starczy
będzie tego. Za dużo frustracji, za dużo złych emocji. Disney Illusion Island to jest ode mnie 4 na 10 i nie będę wracał i nie będę polecał tej gry po prostu. Szkoda, bo zmarnowany potencjał. Dziękujemy za dostarczenie gry do recenzji. Mam nadzieję, że Pikmin 4 będzie lepszy, bo teraz łapię się właśnie za ten tytuł. A my przechodzimy do Payday 3, a także Baldur's Gate 3, więc ostatnie 27 minut, choć czuję, że dzisiaj troszkę wydłużymy.
Zobaczymy.
Oddaję Pawłowi i Mateuszowi.
Gramy na maksa. Na maksa.
No dobrze, więc tak jak zapowiadał Paweł przed przerwą, porozmawiamy sobie najpierw o Payday 3. Krótko, bo to była krótka beta. Raz, że krótka, raz, że miała bardzo mało zawartości. I to
jest jeden napad.
Tak, jeden napad, czyli jedna misja w Payday 3, tak samo jak w Payday 2. Mamy szereg różnych misji z napadami rabunkowymi na muzea, różne banki i tak dalej. Tutaj mieliśmy akurat napad na bank, czyli takie bardzo klasyczne, tradycyjne, można powiedzieć, Payday. No i tak,
Ale dawał trochę możliwości różnych.
Znaczy dwie. Chodzi o to, że zawsze w Paydayu jest tak, że mamy możliwość wykonania tego napadu po cichu, albo mamy możliwość po prostu, no, wyjmujemy broń, prawda, jesteśmy za kapiorami, walczymy z policją później i tak dalej. I to jest mój pierwszy zarzut, że ja miałem nadzieję, że oni wykorzystają ten czas produkcji, żeby jednak chociaż po dwa dać sposoby. Dwa sposoby na skradankowe podejście i dwa sposoby na podejście takie właśnie bardziej agresywne. Mm-hmm. Niestety ta beta pokazuje, że tak nie będzie. Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem mój to jest sztuczna inteligencja przeciwników. Jako że to była beta, tak zwana network test się nazywała, więc nie było w ogóle możliwości grania jakby prywatnie, że tylko na przykład my we dwoje i że nikt nam się nie dołączy, nie zepsuje rozgrywki, bo później jak już grałem sam, to udało mi się przejść połowę ponad misji skradankowo tak naprawdę dobrze, bo wtedy boty sobie tam po prostu stoją gdzieś na dziedzińcu i jakby nie istniały.
Tak, ale,
ktoś wchodzi w trakcie meczu i patrzy na nagle alarm, prawda, bo ktoś tam coś zrobił zupełnie niezależnie ode mnie, więc tak. Niestety nie udało mi się całej misji przejść skradankowo, ale się da i to jest całkiem spoko.
Tak, mamy sekrety do znajdowania jakby w trakcie gry. Tak. Możemy sobie przeszukiwać dokumenty i gdzieś tam później znajdować jakieś poboczne zadania. Też wszystko jest oczywiście losowane, więc to nie jest dosłownie ten sam napad za każdym razem. No ale ta losowość też nie jest taka duża, żeby, nie wiem, w innym miejscu była na przykład skrytka z pieniędzmi, tak? Tylko tak, bardziej...
Tak. To jest zazwyczaj, jak tam przeszukujecie lokację, to może znajdziecie jakiś cel bonusowy do wykonania, więc to nadal fajna rzecz oczywiście.
Tak. AI, bo wspomniałeś o tym, o tej sztucznej inteligencji przeciwników i ona jest okropna, w sensie to nie jest, ja podejrzewam, że ona nie jest wiele gorsza niż w wielu innych tego typu grach, ale tutaj to jest dużo bardziej widoczne. Jest.
Chociaż z drugiej strony w wielu tego typu grach walczymy z potworami jakimiś.
No właśnie o to chodzi. I to wtedy nie zwracasz uwagi trochę na ich zachowania. Tutaj kiedy widzisz tych poważnych, uzbrojonych ciężko policjantów, którzy stoją do ciebie plecami i idą
razem z tobą, którzy są wyszkoleni, latami ćwiczą, żeby walczyć, wiesz, antyterrorystyczne oddziały i tak dalej, a zachowują się totalnie jak dzieci we mgle, to...
Tak. No bo myśleliśmy, że może to jest kwestia niskiego poziomu, bo zaczynaliśmy od tych, ale później podskoczyliśmy. Ja też grałem chwilę sam. Też mi się udało trochę podejść tak po cichu. Mm. Też nie cały mecz. Natomiast ja zauważyłem, że to nawet na tych wyższych to bardziej kwestia może animacji, może tego, jak oni reagują, bo to, już pomijam to, że oni nie otwierają do ciebie ognia natychmiast, kiedy cię widzą i dają ci przez to dużą przewagę, ale przede wszystkim oni bardzo często jakby nie orientują się w ogóle, że jesteś koło nich. Nawet kiedy strzelę, bo to ja rozumiem, że kiedy idę za kimś, to on nie wie, że tam jestem. Ale kiedy jestem w trakcie strzelaniny i walę do jego kolegi obok, a on sobie stoi tyłem do mnie i nawet się nie ogląda za siebie, no to nie jest taka reaktywność, której ja oczekuję od gry w 2023 roku.
Ale z drugiej strony jakby ja i tak zagram w pełną wersję, bo będzie w Game Passie, a z drugiej strony ciekaw jestem innych misji, po prostu jak twórcy podeszli do bardziej jakichś kreatywnych napadów niż napad na bank. Więc zobaczymy, bo premiera właśnie we wrześniu, Payday 3, także na pewno będziemy recenzować tutaj pełną wersję i postaramy się, skoro gra będzie tak dostępna powszechnie, że tak powiem, to na pewno uda nam się zebrać skład czteroosobowy już, bo też podobno ma być crossplay, także nie będzie problemu, żeby w czwórkę po prostu sobie pograć.
My też nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami
serii. Myślę, że to jest taki sequel dla wiernych fanów serii, bo jest bardzo podobny mechanicznie.
Bo widzę właśnie wypowiedzi, że to wygląda na taką mega dopracowaną wersję dwójki i że faktycznie daje dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o wybory, co może dla nas nie jest takie oczywiste. No bo wydaje mi się, że ta seria to trochę polega na tym, że te misje są jak takie
jest na pewno
puzzle, tak, że możesz to podchodzić do tego na ileś sposobów i za każdym razem jakoś inaczej. A tego nie było czuć dla kogoś, kto wchodzi z zewnątrz, szczególnie jak grano jednak z tymi przypadkowymi osobami w sieci. No ale dobra.
Dość o Payday 3. Dziękujemy oczywiście za udostępnienie kodów do bety i cóż, przechodzimy teraz do głównego dania tak naprawdę, porozmawiamy sobie o Baldur's Gate 3, więc tylko zrobimy dosłownie taki króciutki, a włączę muzykę z Baldur's Gate 3 przy okazji. To poczekajcie chwileczkę, za 10 sekund wracamy. dobrze starczy tej przerwy. To muzyka z Baldur's Gate 3 przygrywa...
Ale smukłe przejście było.
Smukłe przejście, jestem mistrzem smukłych przejść w naszej audycji, także no, Baldur's Gate 3.
Nareszcie.
Nareszcie, tak. Ja się bardzo cieszę, że nie grałem w tę wersję Early Access, która, przypomnijmy, 3 lata była dostępna na Steamie. Wczesna wersja.
Dużo nie grałeś, bo trochę graliśmy. Nawet tak. Mamy dowody tak, na twoim kanale.
Chodzi o to, że no, jak graliśmy razem w Early Access rok temu, to bodajże 4 godziny pograliśmy, a jak grałem sam, to maksymalnie może grałem, nawet nie chodzi o to, ile godzin, ale do którego fragmentu tego udostępnionego we wczesnej wersji doszedłem, no to tak, żeby nie będziemy nic spoilować na pewno w tej recenzji, ani w innych materiałach, jakie zrobimy o tej grze, więc po prostu no... Myślę, że 60% pierwszego aktu, który był w wersji Early Access, było dla mnie zupełną nowością teraz, jak grałem w pełną wersję już po premierze. I no, co tam się dzieje, to jest ogólnie... No dużo się dzieje.
Tak,
dużo się dzieje, rzeczy ciekawych odkrywa i ogólnie...
Wszystko jest dla mnie nowością, nawet to, co grałem w Early Access, bo prawda jest taka, że tam tyle jest możliwości, tyle rozwiązań, no. Tyle kombinacji razem z twoimi klasami, jakimiś pochodzeniami i tak dalej, że no to faktycznie ta gra jest świeża za każdym razem, jak ją rozpoczynasz na nowo.
Tak, a szczególnie jak ktoś rozpoczyna 3 razy jednocześnie tak jak ty.
Tak, bo ja miałem tak dosyć specyficznie, otóż umówiłem się ze znajomymi, że zagramy sobie kampanię w koopie. No i zaczęliśmy tą kampanię w koopie online, no ale jednocześnie wiadomo, że na boku, no nigdy kampania w koopie nie będzie tak łatwo szła jak własna, no i dlatego swoją solową też odpaliłem. A w międzyczasie jeszcze grałem sobie na split screenie lokalnie. Także poznałem już ten tytuł z każdej strony. Oczywiście jeszcze nie przeszliśmy go, ba, jesteśmy dopiero w drugim akcie obydwaj, więc ta recenzja tam jest podpisana nawet chyba pod audycją, że to się nazywa część pierwsza. No ale szczerze, no myślę, że będziemy już gotowi w miarę ocenić to, co Larian nam przygotował.
Tak, ja już jestem pewien, że tak jak powiedziałem na podcaście GNM+, nie chcę zabrzmieć dziwnie jakoś, bo nie jestem przyzwyczajony do mówienia takich rzeczy o grach wideo, ale to jest dla mnie najlepszy RPG w historii, w jaki grałem. Nie pamiętam, że mówił w tej historii, tej audycji o jakiejś grze, że w ogóle nie pamiętam, czy jakieś 10 na 10 wystawiłem, a Baldurowi mam zamiar, spoilery.
Chyba wystawiałeś, ale dobra, może, pomijając natomiast... właśnie dychy, to jest trochę tak, że dla mnie Divinity Original Sin 2 to była... prawie idealna gra, no daje mi chyba nawet to dychę, albo tam 9,5, wydaje mi się, że dychę. I dla mnie to była tak naprawdę jedyna poza New Vegas gra, która tak czułem, że to jest moja ulubiona, może być obok tego. I Baldur's Gate 3 jest lepszy. Baldur's Gate 3 naprawia problemy, które miało Divinity, jakieś pojedyncze, jak właśnie system walki i cały system pancerza. Wszystko to jest zastąpione zasadami z piątej edycji
D&D.
Tak. Sama walka dużo smuklej działa moim zdaniem w turach niż w poprzedniczkach, które były w czasie rzeczywistym.
Tak.
I to jest o tyle ciekawe, że też poprzednie odsłony Baldur's Gate oparte były o inne edycje Lochów i Smoków, przez co też no, te zasady były czasami trochę zbyt skomplikowane, czasami troszkę nie funkcjonalne.
D&D przed wersją 4 było mega skomplikowane i tam było wiele więcej zależności, zasad i tak naprawdę weterani narzekali, że właśnie piąta edycja jest uproszczona. Trochę za bardzo ich zdaniem, ale potem wszyscy się przyzwyczaili.
Na pewno lepiej nadaje się jako podstawa do gry.
Do gry wideo na pewno.
Tak. No i co? No i ta gra daje wam przede wszystkim możliwości. I to jest chyba najważniejsze w RPG-u, to znaczy możliwości nie tylko wyborów jakichś dialogowych, moralnych, tak jak w niektórych seriach, tylko tutaj faktycznie wasze wybory od gameplayu, przez rozwój waszej postaci, aż po właśnie dialogi.
Eksploracje.
Tak, wszystko możecie, nie musicie i wszystko zmieni to, jak ta gra wam, do was podejdzie, jak wam odpowie. Tak?
Przyczynowo-skutkowość to jest jedna z najlepszych w ogóle też w grach wideo. Faktycznie są skutki, jak rozmawialiśmy przed audycją, to się okazało, że ty myślałeś, że ja czegoś nie mogłem zrobić, bo to niemożliwe, żeby tak było. Potem się okazało, że jednak tak wyszło.
Tak.
Ciekawie też się porównuje różne podejścia, jak z kimś się rozmawia o tej grze.
Ja nawet w ramach swoich tych podejść mam bardzo różne jakby wrażenia, no bo tak jak wspominałem na plusie, ja w swojej kampanii koopowej przypadkowo doprowadziliśmy do bardzo dużej rzezi, która jak się okazało, które to nie było tak, jak czasami w grach jest, że no możesz zabić dużo postaci i gra faktycznie będzie szła dalej, nie? Ale, no nie wiem, nie masz questów w tym miejscu. Tylko tutaj ta rzeź się wydarzyła, mimo tego, że prawdopodobnie nie powinna, ale twórcy to przewidzieli. Jest cały jakby dialog wokół tego, czy liczne dialogi nawet. Cała struktura jednej z najważniejszych lokacji się zmienia, no i ty jakby musisz sobie radzić z konsekwencjami tego, że nie masz praktycznie połowy questów z pierwszego aktu po swoich decyzjach. I to jest taka reaktywność, której no nawet w tych dużych reaktywnych RPG-ach nie ma po prostu. No ciężko to zrobić, bo to jest taki nakład budżetowy, taki nakład pracy, taki nakład też i dla scenarzystów, i dla projektantów, że no rzeczywiście trudno wyobrazić sobie, aby jakiekolwiek inne studio dzisiaj mogło zrobić to, co Larian zrobił.
No tak, tak. To jest zdecydowanie anomalia. Jak już mówiliśmy o tym też na plusie jednym, że Larian Studios może sobie pozwolić na rzeczy, na które inne studio niezależne sobie nie pozwolą na pewno. Szczególnie takie robiące RPG, bo są, tak jak powiedziałem wcześniej, że Owlcat Studio od Pathfindera, oni też robią świetnie napisane gry. Też z bardzo fajnymi wyborami, ale z kolei oni nie mają takiego budżetu, żeby na przykład zrobić voice acting, bo Baldur's Gate 3 jest grą, która jest w pełni zdubbingowana. Jest oczywiście głos po angielsku, ale mamy polskie napisy. I początkowo, kiedy ta gra była zapowiadana, pamiętam, to nie było jakby pewne, bo to pamiętam, że tylko część postaci miała być dubbingowana. Ostatecznie każda postać, która coś mówi, ma tutaj głos, nawet każde zwierzę ma tutaj głos, bo jak macie czar rozmowy ze zwierzętami, to pogadacie sobie, jak chcecie, ze szczurami, z pająkami, z wołami i innymi takimi. To jest gra, która właśnie mimo mojej arachnofobii sprawiła mi frajdę, nawet jak rozmawiałem z pająkami w pewnej sytuacji. Nawet w dwóch sytuacjach raz chyba miały mnie zaatakować w pewnej bazie.
No właśnie, bo tutaj dla tych, którzy jakby też chcieliby może zrozumieć rozmach tego tytułu, no to rozmawiać możemy nie tylko z postaciami niezależnymi, z NPC-ami, których spotkamy w świecie gry, ale również z trupami. Tak. Które mamy. Jeżeli mamy zaklęcie, które pozwoli nam rozmawiać z nieumarłymi,
które możecie kojarzyć, jak oglądaliście film Dungeons & Dragons, zaklęcie.
Tak, działa tak samo. Też mamy ograniczoną ilość pytań i jeżeli nie zadamy wszystkich, no to tych, które nas interesują, no to trudna, przepadła nam okazja. I to jest o tyle interesujące, że jeszcze mamy zwierzęta, więc to wszystko, kiedy się skombinuje, te zwierzęta, jeżeli mamy rozmawianie ze zwierzętami, no to faktycznie to są takie ilości. Tam z tego, co widziałem, oni mówili, że mają chyba 174 godziny cutscenek w tej grze. To cutscenki to tak. Oni tutaj rozumieją też przez sceny dialogowe, tak, gdyby całe puścić, a to oznacza, że jest to dłuższe niż wszystkie 8 sezonów Gry o Tron. Dwa razy dłuższe.
No nic dziwnego, bo tu jest tyle opcji. Oczywiście nie zobaczycie połowy z tego przy jednym podejściu, ale chodzi o to, że tu jest mnóstwo kontentu, który po prostu no nie poznacie tego przy jednym podejściu, gdzie będziecie podejmować konkretne decyzje od początku do końca, bo są różne, prawda, warianty tego, jak może to wyglądać. Nawet do drugiego aktu na przykład można wejść na jakby dwa różne sposoby i z różnymi tam frakcjami, no wiadomo, się sprzymierzać, ale to też jest, mi się podoba bardzo to, bo wiele RPG-ów wpada w taką pułapkę, że no dobra, jak już z kimś jesteś, powiedzmy z jakąś grupą, to jesteś, a tutaj w każdej chwili każdego można zdradzić, mi się to podoba. Mhm. Można tak naprawdę kłamać, nie? Jakbyś faktycznie grał w RPG-a takiego ze znajomymi Dungeons & Dragons czy innego przy stole, na papierze, że to, że ty powiesz w jednym dialogu, tak, jasne, zrobię to, to nie znaczy, że ty jesteś, że to zrobisz faktycznie i że nie masz potem innych opcji, tylko możesz po prostu powiedzieć, nie, sorry, kłamałem, nie?
Ta gra daje takie poczucie faktycznie tego papierowego RPG-a, której nie dawała żadna inna, no może od czasu właśnie Divinity Original Sin 2, gdzie to była z tego w sumie znana gra, tak?
Tak, tak.
I Larian też kolejną unikalną rzeczą przy produkcji tej gry jest to właśnie, o czym wspomniałeś, ten pomijalny content i to jest coś, na co mało kto by się zdecydował. To jest naprawdę ryzykowne, ile oni naprawdę tego chowają przed graczem.
Tak, znowu to anomalia jest to studio i ta gra, bo no.
No.
Co natomiast jeszcze myślę, że warto tak powiedzieć, bo może ktoś nas słucha, kto w ogóle nie słyszał Baldur's Gate 3, ale o co tu w ogóle chodzi? No chodzi o to, że jesteśmy jedną z postaci, jesteśmy tutaj postacią, niezależnie od tego, jaką sobie postać tworzymy, bo są też postacie predefiniowane z konkretną historią, tłem fabularnym.
Przecież one są predefiniowane tylko co do swojego tła fabularnego, tak. Bo możemy zmienić im rasę, klasę, co tam chcemy, wszystko.
Więc tak, więc tworzymy swoją postać i budzimy się na statku tak zwanych łupieżców umysłu. To są takie no, potwory, które...
Takie małe Cthulhu.
Tak, kontrolują umysły i ogólnie są straszne w tym uniwersum i okazuje się, że zarażają nas nie wirusem, tylko kijankę nam wkładają przez oko do mózgu i ta kijanka nas kontroluje i w normalnych okolicznościach ta kijanka włożona w nasze ciało sprawia, że powinniśmy się w takiego łupieżce umysłu potwora zamienić po jakimś czasie krótkim, ale okazuje się, że to się nie dzieje. Nie zamieniamy się w tego łupieżce umysłu. Statek kończy w jakiś tam, na jakiejś takiej wyspie, na jednym wybrzeżu. No i cel, no ale tak w skrócie mówię, nie? Chodzi w skrócie
na
o to,
wyspie,
że...
To jest chyba no, normalny kontynent.
Tak, tak. W skrócie chodzi o to, że my musimy z naszymi towarzyszami, którzy też byli na tym statku, część z nich, musimy się dowiedzieć, czemu taki Janka, która siedzi w naszej głowie, nie zamienia nas w tego łupieżcę umysłu, a jednocześnie ona daje nam jakieś moce z jakiegoś powodu specyficzne i dlaczego tak się dzieje.
Które sprawiają, że stajemy się też interesujący dla różnych stronnic w tym świecie i różnych mocy. Tak, dlatego jakby ja nie wiem, bo tak jak mówiłeś, można dużo pominąć w tej grze, i cały czas mam FOMO, cały czas czuję, że na pewno coś omijam, że na pewno czegoś nie zobaczyłem, czegoś...
Ja tak nie mam.
Znaczy nie takie niemiłe FOMO, tylko takie... taka ekscytacja, tak? Czuję, że hej, jeszcze kiedyś zobaczę, jak to się rozgrywa, bo mogę na pewno to zrobić w ten i ten sposób. Natomiast to wszystko, jakby cały ten to fabularne prowadzi nas właśnie do tego, że możemy w bardzo różnych kierunkach pójść i rozwinąć czy nasz zespół cały, naszą postać, bo wpływamy też na to, jak nasi towarzysze działają. Towarzysze tutaj funkcjonują bardziej jak w takich grach a la BioWare.
Tak.
Mamy nasz obóz, gdzie to jest nasza taka baza, do której możemy przenieść się z każdego miejsca, tak? To jest ten
kiedy chcemy
długi
odpoczynek.
Tak. I tam możemy sobie porozmawiać właśnie z nimi, możemy rozmawiać z niezależnymi postaciami, które przychodzą do nas w trakcie kampanii.
Możemy mieć pieska i możemy się z nim bawić piłką.
Możemy mieć też drugiego zwierzaczka. Jest nawet
wiem.
Achievement za to, że obydwa te zwierzaczki pogłaszczasz w jednej kascence.
No proszę.
I ja go mam.
U mnie jeden z tych zwierzaczków się też nie skończył dobrze. Wiem, o którym mówisz.
Ale ty jesteś potworem.
Tak wyszło, nieważne.
To teraz, o nie. Dobra, ale to pomijając, że to... Bardzo, bardzo ciekawi są ci kompanii. Każdy z nich ma tą fajną, unikalną historię, która... Wy też możecie ją jakby rozegrać, bo możecie większością z tych kompanów, przynajmniej z pierwszej części gry, ci kompanii, którzy się pojawią, możecie nimi grać bezpośrednio i wtedy macie ich backstory.
I od początku wiecie, o co z nimi chodzi, tak?
No nie do końca, bo zawsze jest jakaś tam tajemnica, ale mniej więcej tak. Jeżeli nie gracie nimi, no to oni wam to ujawnią w trakcie fabuły.
O ile oczywiście zaufają wam, bo nie zawsze.
Albo ile ich nie zabijecie, kiedy ich tylko zobaczycie, bo gra wam pozwala na wszystko, tak?
Mi na razie jedna postać już zginęła. Wiem, że inne postacie...
Nie wskrzesiłeś tej postaci?
Nie mogłem jej wskrzesić. Mówimy o innej pewnie postaci. I z kolei wiem, że postacie też na przykład odchodzą po prostu, jak robisz pewne rzeczy.
Jeśli się pokłócą, albo jeżeli uznają, że nie robisz tego zbyt dobrze, co masz robić. No ogólnie to jest bardzo złożona gra pełna systemów, tak, które się tam dopełniają. Powiedzmy może chwilę o kreacji już.
Ja jeszcze chcę moment o postaci, bo ta gra jest bardzo głęboka, jest pełna systemów, mechanicznie jest zaawansowana, ale możecie grać na łatwym poziomie i cieszyć się po prostu historią, wyborami i postaciami. I te postacie są naprawdę, tak jak powiedziałeś, każda postać jest ciekawa. Nawet postać, która teoretycznie mi się... Ale to jakiś tam wojowniczka, co tam ciekawego w niej może być, nie? Aha. I te postacie też się okazują ciekawe. Nawet te postacie, których nie macie w drużynie, bo w drużynie możecie mieć 4 osoby, łącznie z wami, więc 3 towarzyszy możecie mieć przy sobie podczas podróżowania, to w obozie są wszyscy.
Tym razem Larian nie odstawia starego Lariana, chociaż mówili, że chcieli, bo klasyczny Larian wszystkich towarzyszy, których nie macie przy sobie, pewnie by w pewnym momencie pozabijał
nie
dał wam ten. A teraz to jest fajne, bo czujemy, że mamy większy ten obóz i mamy większą swobodę też taktyczną, że możemy do różnych sytuacji wymieniać różne postaci dobierać. Tak.
I to jest też fajne, że właśnie można ze wszystkimi pogadać i nawet jak ktoś mi się wydaje mało interesujący, jeżeli chodzi na przykład o interakcje z innymi, to on jest w tym obozie i mogę aktualizować jego historię, bo tam czasem na przykład do naszego obozu przychodzi jakaś zupełnie nowa postać i być może nawet nie człowiek zwykły czy ktoś tam, nieważne. Przychodzą różne postacie, bo one mają coś do powiedzenia jednemu z naszych towarzyszy na przykład. I mamy zupełnie nowe wątki jakieś ciekawe i o matko mózg.
Straszny cyrk z tego naszego obozu, to trzeba przyznać.
To prawda. Szczególnie jak nieważne.
No właśnie, nieważne. Nie można spoilować.
Fajnie, ale... no nie mogę tego
powiedzieć. Chciałoby się, bo to jest taka gra, że masz ochotę po prostu poopowiadać o swoich doświadczeniach. I nawet tutaj my, przed audycją, kiedy rozmawialiśmy o rzeczach, tak jak wspomniałeś, takich totalnie wydawałoby się oczywistych, że to jest, że tak, taka jest progresja liniowa w tej grze. To się okazuje, że nie jest, bo ty mi mówisz, że coś się tam wydarzyło u ciebie, co ja w ogóle sądziłem, że gra na pewno by tego nie ogarnęła w ten sposób. przeszedłbym na chwilę do walki, bo jeżeli Divinity Original Sin 2 miało jakiś problem, to tym problemem mógł być system walki, w sensie system walki był rewelacyjny. Jak to zawsze u Lariana, przynajmniej od czasu Divinity Original Sin 1, oni bardzo lubią korzystanie z otoczenia,
Dragon Commander,
interaktywność, no to świetny inny rodzaj gry. Tak. Chodzi o to, że to jest bardzo ciekawe, ale oni tam dodali jeszcze ten system pancerzy, który bardzo wydłużał te walki, bo te pancerze były oddzielne na magię i oddzielne na broń, trzeba było je zbijać.
Pamiętam, że na tej prologowej wyspie już miałem dość walki pod koniec jej. Mhm. A tutaj tak nie jest zupełnie, więc tak. Jest na pewno lepiej.
Walki jest mniej więcej tyle samo, czyli też te walki nigdy nie są takie nudne, mobkowe, tak że idziecie i o, trzy dzikie wilki i coś tam ten, nie?
Tak.
Chyba, że w tej lokacji akurat powinny być dzikie wilki teraz w tym momencie, ale prawie każda walka to czujecie, że była zaprojektowana, żeby być w tym miejscu. Nie każda jest wielkim wyzwaniem, ale z reguły ten poziom wyzwania się trzyma i to jest o tyle fajne, że no nie czujecie, nawet jak jesteście potężni, to i wasi wrogowie się robią potężniejsi. No i ta smukłość tej walki znacznie poprawia właśnie jakość i też to, jak chcecie się grać po prostu w tą grę. A to jest też istotne w porównaniu właśnie z Baldur's Gate 2 i 1, bo dużo pytań było o to, jak to możliwe, że to jest lepsze. Znaczy widziałem jedno na czacie wcześniej, ale teraz pewnie jest ich trochę więcej.
Jest lepsze. Jak mówiłem w plusie, który będzie jutro, dlaczego, co jest dla mnie najważniejsze w RPG-ach i pod tymi względami Baldur's Gate 3 przebija Baldura 1 i 2.
Tak, więc tak. Bo tutaj też ja myślę, że ten osobista system walki, bo dla mnie z tych starych Baldurach największym problemem jest właśnie walka, bo te gry są już starsze, troszeczkę archaiczne, ale no wiesz, takie rzeczy jak dialogi trudniej się starzeją. Jakby one sobie radzą po jakimś czasie, systemy dialogowe, chociaż tutaj...
Chyba, że ci chodzi o wybory na przykład, tak. I możliwości interakcji, tam też jest gorzej.
Wybory i interakcje są znacznie lepsze tutaj, to bez wątpienia. Natomiast system walki w Baldursach starych to jest taka mizeria. Ja tak nie mogę po prostu tego czasu rzeczywistego zdzierżyć. No. To i tak są udawane tury. To jakby, w sensie to są tury, tylko odpauzowujesz tak, sobie tak, je, tak? Natomiast tutaj ta walka po prostu ma więcej sensu i więcej ładu i składu, tak? Daje przyjemność, a nie jak w starych izometrycznych RPG-ach nie jest czymś, co okej, zrobię to, żeby poznać tą historię, tak?
Ale ogólnie ta walka też, no jest tyle klas tutaj do wyboru, jest
12 klas na start, tak. Ale jeszcze każda z nich ma jakieś podklasy.
Tyle umiejętności jest, szczególnie jak grać jakimiś zaklęciami. To jest tyle czarów, które naprawdę mogą masakrycznie zmienić to, jak podchodzicie do walki, w zależności od tego, jakie czary sobie ustalicie, żeby mieć po odpoczynku czy po awansie. I nawet chodzi też, a propos umiejętności, różne umiejętności i czary, które możecie wykorzystywać poza walką też. Na przykład tę umiejętność, wczoraj się nauczyłem, miałem zaklęcie lotu i mam już je na stałe i teraz tylko czekam, gdzie mogę je wykorzystać w jakiś fajny tak. sposób kreatywny. Więc...
Bo tutaj są jeszcze te takie umiejętności multiklasowe, takie umiejętności, które ma każda klasa typu popchnij, skocz, czy ukryj się. To jest klucz do też jakby bardzo dobrej zabawy w tej grze, opanować te proste niby umiejętności, tak? Jakieś umiejętności ruchowe, czy to jak...
pierwszego dnia zdobyłem achievementa za zabicie kogoś zepchnięciem skądś.
Tak. W momencie, kiedy to dojdzie, to wtedy naprawdę jest RPG, bo w sensie taki papierowy, bo to zawsze była różnica między grami komputerowymi a tymi papierowymi, że jednak w komputerze zawsze się, znaczy na komputerze zawsze się grało tak według zasad, co do joty, zawsze wiesz, musisz też wyrzucić z kosteczkami odpowiedni cios, żeby go tam załatwić i tak dalej. A tutaj można spokojnie skorzystać z tego, że budynek... Co tu się dzieje?
Mateusz Widus cię chce wyganiać.
Cześć. Musimy kończyć w ogóle.
Nie. Dzisiaj przedłużamy audycję, spokojnie.
Ja chcę powiedzieć o The Expanse.
Spoko. The Expanse? O kurde, to nie wiem, jak dzisiaj zdążysz. Ale to ja tylko dodam, że...
A teraz możecie tak fajnie porodzić konwersację.
Tak, jakiś wywiad tutaj zaraz w połowie recenzji. Wyrzuciłeś mnie z wątku, no ale generalnie system walki... właśnie te umiejętności podstawowe sprawiają, że możemy więcej wyobraźni użyć, tak? To nie jest sztywny system, który nam każe po prostu zadawać obrażenia sobie nawzajem, tylko możemy, nie wiem, przygotować sobie 50 beczek w czymś wybuchowym i nie ma walki z bossem, bo po prostu go wysadzimy, kiedy tylko się skończy cutscenka. Dlatego no to jest ta interaktywność, którą kocham. Muzyka rewelacyjna.
Oprawa jest świetna, jakby...
Oprawa jest szokująco dobra.
Animacje w dialogach, to jest poziom jakiegoś BioWare'u, nie? Nie może aż tak jak najlepsze, jak...
Myślę, że
też z drugiej strony chyba
tak,
aż tak, nie?
Tak.
Więc naprawdę...
Grałem teraz ze znajomymi właśnie w koopie i oni cały czas nie mogli się, bo oni niedawno grali w Cyberpunka dopiero pierwszy raz i to była taka fascynacja
u nich. No to Baldur lepszy jest.
I oni jak grają i po prostu... Jezu, ale... tak ładnie wygląda przede wszystkim od Cyberpunka.
No bo ludzie się spodziewali pewnie czegoś takiego, wiesz, że nieruchome postacie będą w dialogach stać czy coś, tak.
Mamy trochę pytań na czacie, możemy szybko zrobić.
Możesz parę przytoczyć, ja tylko powiem, że Baldur's Gate 3, wiem, że jeszcze będziemy o tej grze rozmawiać, taką pełną recenzję zrobimy kiedyś, jak przejdziemy moim zdaniem, ale dla mnie to jest 10 na 10, nie pamiętam, kiedy w Gramy na Maxa wystawiłem 10 na 10 jakiejś grze wideo, może to był Hollow Knight, ale uwielbiam tę grę i to jest najlepsza gra roku moja. Nie,
a co,
nie
co
wierzę,
wystawiłeś
że
temu Disneyowi teraz?
To nie, ja tylko byłem takim towarzyszem, wiesz, świadkiem niedoli Pawła. Natomiast absolutne arcydzieło, najlepsza gra roku, najlepszy RPG, mój ulubiony RPG wszechczasów, dziękuję.
Nie, no absolutnie, 10, ja nawet nie wyobrażam sobie, jak to dobre jeszcze będzie. A to jest, przypominam wam, pierwsza część tylko recenzji. Kiedyś usłyszycie resztę, pewnie tak. Za tydzień będziemy mówić o drugim akcie, za dwa o trzecim, a może
drugi
później,
akt
ale
jest naprawdę, no dzieje się.
No dzieje się. I też, uspokoję szybko na zakończenie, bo wiele osób się bało, że to jest takie cukierkowe. Ja widziałem takie
zupełnie
opinie. Grafika nie jest cukierkowa. Jasne, dzieje się w świetle dnia, szczególnie pierwszy akt. Ale nie, ta gra ma mroczne momenty i też jakby klimat.
To jakie mroczne? Ja przecież miałem po NPC-a, aż mi się chce zaspoilować. No jest jeden NPC, który jest wyznawcą kultu bólu i po prostu możesz, no chodź, biczuj mnie NPC-u i potem ci, no tak, bij mnie mocniej, no dawaj.
Jest niesamowicie. Dobra, panowie i panie, musimy kończyć, bo patrzy
kończymy
na mnie
to,
naczelny ciężkim wzrokiem, a tutaj jeszcze widzów, kto się sobie, grajcie w Baldur's Gate 10 na 10. Dziękujemy bardzo.
Nie no, ja nie chciałem powiedzieć nic o reszcie gier, bo i tak nie mamy czasu, ale powiem tylko Pawłowi, żeby sprawdził nasze konto na Xboxie i tam jest gra od Telltale Games, The Expanse. Oglądałeś ten serial?
Właśnie nie.
Ja też nie. Ale to, słuchaj, nic nie znaczy i to nie stanowi żadnej przeszkody, żeby czerpać dużą przyjemność z pierwszego odcinka. Za dwa dni kolejny wychodzi i to jest w ogóle 2, 3, 4 kilometry dalej niż to, co robiło Telltale Games, bo to też się nazywa Telltale Games, ale nie jest, nieważne. Za tydzień pewnie trochę więcej powiemy.
Okay.
I za tydzień miejmy nadzieję, że chyba audycja też będzie, bo jest
święto, długi weekend, tak jest.
Część osób nie będzie, ale wydaje mi się, jak patrzę na Mateusza Zdanowisza i Pawła Stachyrę, to za tydzień się pojawimy, nagramy podcast GNM+, który jutro o 20.
Tak jest.
No i będzie też audycja.
Mówisz, że wolałby grać w Baldur's Gate niż robić GNM. Widzisz, jaka to
ale
jest
to ja
gra?
Wiem, to widzisz, tydzień temu mnie nie było, to nawet GNM Plus prawie nie było, audycji pół było i widzisz, co się dzieje.
Bez ciebie jak bez uśmiechu.
A dzisiaj przyszedłem mi 3 minuty dłużej niż trzeba. Dobrze.
Widać, kto tu rządzi.
Tak.
To wszystko w tym odcinku Gramy na Maxa. Dziękujemy wam bardzo gorąco. Mimo, że popsuliśmy dzisiaj studio, mam nadzieję, że jutro nadal będę miał miejsce pracy tutaj. Może tak być, mam nadzieję. Oby tak było. Mateusz Widut po mojej prawej, Paweł Typiak. Dziękuję. Michał Kołacz dzisiaj realizował dla nas ponownie naszą audycję. Słyszymy się za tydzień, 2, 3, 4.
Tak. Co tydzień. Cześć.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na Maxa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.